Czas zacząć. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Czas zacząć, czas kontynuować. 12.40. Za nami rozmowa z Rafałem Zienkiewiczem, a przed nami Afryka. Czarny ląd, a tam wybrał się pan prezydent Andrzej Duda, ale nie tylko o tej wizycie, także o paru innych aspektach związanych z Afryką. Teraz porozmawiamy z naszym gościem dr Aleksander Olech, ekspert do spraw polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa Defense24. Dzień dobry. Dobry panie doktorze.
Dzień dobry, kłaniam się nisko.
A państwo mogą naszą rozmowę i słuchać na falach FM, na www.net.fm w internecie, także oglądać na kanale YouTube Radia Wnet dzięki zaangażowaniu i wsparciu naszych patronów na patronite.pl / Radio Wnet. Pan Piotr i pan Ryszard, to dwóch patronów, którzy w ostatnich minutach w trakcie piosenki Darii Zawiałów, taką ma moc Daria Zawiałów, do nas przybyli. Bardzo serdecznie witamy na pokładzie radiowej Żółtej Łodzi Podwodnej, to a teraz wynurzy się razem z prezydentem Polski Andrzejem Dudą w Kenii. Wizyta, która spotkała się z takim, nie wiem czy słusznym, ale lekceważeniem ze strony części polityków koalicji rządzącej, że gdzieś tam pojechał do jakiejś Tanzanii, jakiejś Kenii, do jakiegoś buszu, do jakiejś dżungli. Wydaje się, że polska klasa polityczna chyba nie do końca ciągle rozumie, czym jest Afryka i jakie zaczyna mieć znaczenie na globalnej szachownicy, panie doktorze.
Przede wszystkim to, że nasze walki wewnętrzne są, to oczywiste. Jednak polityka rządzi się swoimi prawami. Niemniej realizując jakiekolwiek działania poza Polską, no pamiętajmy, że gramy do tej samej bramki i powinniśmy celować w to, że Polska jak najlepiej wypadła na tej międzynarodowej arenie. I tutaj na pewno brak wiedzy, ale też niechęć, żeby cokolwiek robić na kierunku afrykańskim przejawia się. I to jest duży problem, dlatego że do Afryki udają się wszystkie państwa, nawet te, które postrzegalibyśmy w latach poprzednich jako te mniej angażujące się w tą politykę ponadnarodową i też te, które mają mniejszy potencjał. Już nie chcę wskazywać konkretnie na Węgry czy Ukrainę, ale to jest też obecność krajów bałtyckich i my powinniśmy, a także musimy do tej Afryki się udawać. To, że wizytuje ją prezydent, to też jest kwestia postrzegania i potrzeb krajów afrykańskich. One chcą rozmawiać z najwyższą osobą w państwie, z kimś, kto ma możliwości decydowania, ale też prezentowania tych faktów z najwyższego stopnia. Oczywiście wsparcie takowej wizyty przez ministra, premiera, a także wszelkie osoby, które są posłami, to będzie coś ważnego. W związku z tym jakikolwiek poseł, który ma też swoją wizję afrykańską, niech ruszy do Afryki, niech zaprezentuje nasze potrzeby, wartości, wnioski, bo to na pewno będzie z korzyścią dla Rzeczpospolitej Polskiej. Tym samym ta wizyta, czy ona może być sukcesem, czy nie, to się okaże w następnych miesiącach, ale sama obecność to już jest duża rzecz. A dwa, nie jedziemy tam z pustymi rękoma, są porozumienia, są firmy, jest też jakaś nasza wizja, czego od tych partnerów afrykańskich oczekujemy, a także jest na przykład pierwsze w historii spotkanie polskiego i kenijskiego prezydenta, czy nawet fakt uruchamiania ambasady w Rwandzie. Jeśli w ogóle mówimy o polityce zagranicznej, to trzeba być obecnym. I teraz obniżanie rangi któregokolwiek z kontynentów to jest błąd, zwłaszcza jeśli mówimy o afrykańskim kontynencie, który jest pełen surowców, ale też jest pełen rywalizacji, w której Polska powinna być obecna, jeśli myślimy o sobie jako o liderze naszego regionu.
No właśnie, ale my nie mamy tradycji. Dla nas ta Afryka jest kontynentem odległym. Polska nigdy nie miała kolonii, nigdy nie interesowała się w swojej przyszłości szeroko Afryką. No ale właśnie, to może też być historia, bo nie mamy zaszłości, czy może być to przewaga, bo nie mamy zaszłości historycznych.
No to zaskoczę tutaj państwa. Tych elementów jest bardzo wiele. Chętnie się podzielę również słowem pisanym, jeśli chodzi o nasze zaangażowanie w Afryce, bo ono jest i to nie tylko takie generalne, polityczno-dyplomatyczne. Bardzo wiele cmentarzy w całej Afryce, gdzie są pochowani Polacy, również polscy żołnierze emigrujący na kontynent afrykański. Jeden z takich cmentarzy prezydent powinien odwiedzić w Tanzanii. Mamy choćby przeszłość naukową w wielu regionach świata, również w Afryce. I tutaj możemy wspomnieć o Demokratycznej Republice Konga, gdzie byli polscy profesorowie na tamtejszych uczelniach. Mamy inżynierów i budowniczych, którzy byli w krajach Magrebu, również w Libii. Mamy także obecność misjonarzy, naszych sióstr. Prezydent będzie wizytował choćby tutaj specjalną tutaj szkołę dla dzieci niewidomych w Kibeho. I tam też jest polski akcent, więc ta nasza obecność jest raczej pozytywna. I ten brak kolonializmu to jest coś, co musimy podkreślać. Czyli kraj Europy Środkowo-Wschodniej, duży kraj, otwiera się na rynek afrykański, nie ma tej przyszłości kolonialnej, a co więcej, był kolonizowany albo próbowali go kolonizować tutaj Rosjanie obecni. W związku z tym to jest karta w naszym ręku, z której możemy korzystać.
Na ile jest tak, że Polska może coś zyskać? Afryka to, jak wie, niemalże każdy, kto się interesuje polityką zagraniczną, kontynent trochę rozszarpywany przez różne imperia, ma resztkę wpływów Francja, Rosja się rozpycha, Stany oczywiście starają się mieć swoje interesy, no ale na to wszystko nakładają się Chiny, które może nie militarnie oczywiście, ale politycznie, a nade wszystko gospodarczo czarny ląd podbijają.
Kwestia jest taka, że możemy to postrzegać dwustronnie. Albo decydujemy się na obecność naszą w Afryce pod kątem budowania własnych wpływów gospodarczych, ekonomicznych, energetycznych i jest to atut. Również polskie firmy mogą tam się pojawić przy wsparciu politycznym lub bez, ale wiadomo, że to wsparcie polityczne zawsze jest ogromnym wsparciem. Podkreślmy też to, że nasza kooperacja z krajami Afryki na pewno dopiero się rozwija, w związku z tym uczymy się pewnych mechanizmów. Oczywiście to jest zupełnie inny system niż przedsiębiorca zakładający swoją firmę w Republice Francuskiej czy w Hiszpanii. Rządzą tam zupełnie inne zasady. Niemniej mogą to być też ogromne korzyści, ponieważ danych firm, czy to zachodnich, czy chińskich, czy rosyjskich, w pewnych obszarach nie ma. To mogą być polskie organizacje, które mają własny know-how, który często może być tańszy i skuteczniejszy niż ten kraju wschodu czy zachodu. Może też być drugi aspekt. To oznacza to, że kwestie współczesne tak ważne dla nas, czyli bezpieczeństwa, i tu mam na myśli zagrożenia czy terrorystyczne, czy nawet rosnącą migrację, obecność Polski na kontynencie afrykańskim, to też budowanie współpracy z naszymi sojusznikami w ramach NATO, Unii Europejskiej, ażeby pewne zagrożenia powstrzymywać. Stabilność krajów Afryki, a ona się głównie opiera na tym systemie społeczno-gospodarczym, pozwala na to, że te osoby nie migrują, nie rywalizują, nie podejmują działań zbrojnych i przez to na kontynencie rośnie ten poziom bezpieczeństwa i też nie zmniejsza się on na kontynencie europejskim. Na pewno współpraca z krajami Afryki jest wymagająca, ale wszelkie porozumienia o charakterze gospodarczym, na rzecz środowiska, na rzecz gospodarki wodnej, na rzecz współpracy nawet kosmicznej, a takowe też będą niedługo, to jest coś, co pozwala na wejście firm prywatnych. Zwłaszcza choćby w tym współczesnym czasie, kiedy IT, cyberprzestrzeń, internet to jest ta siła. W Afryce to też może być kolejny etap prowadzenia współpracy, czyli właśnie tą działalność IT i korzystanie z tamtejszego rynku pracy. Nie jest to na pewno przełomowa wizyta i generalnie wejście do Afryki nie będzie ogromnym przełomem dla nas, dlatego że to by się wiązało z miliardowymi inwestycjami, które prowadzą Chiny, ale warto do tego wyścigu dołączyć, żeby przynajmniej zweryfikować, czy takowe możliwości mamy i czy jesteśmy faktycznie zdolni, żeby współpracować z krajami Afryki.
To jest pytanie, na ile też Polska może być wiarygodnym partnerem. Nieraz się spotykano z taką opinią, że właśnie Polska ma bardzo wyjątkowe możliwości na Czarnym Lądzie, bo z jednej strony jest już krajem dość zamożnym, jest krajem, który jest wewnątrz NATO, wewnątrz Unii Europejskiej, należy do kilku ekskluzywnych klubów, ale też ma łatwość w rozmawianiu z krajami afrykańskimi, bo nie ma przeszłości kolonialnej, to raz, ba sama kiedyś była w zasadzie kolonią, czy to rosyjską, czy niemiecką, więc może ten dyskurs być wspólny język, można znaleźć Afryki, to faktycznie pomaga. Na Czarnym Lądzie Polska jest traktowana z pewną większą przychylnością niż inne kraje Europy, zwłaszcza Europy Zachodniej, te, które brały udział w kolonizacji Afryki.
Te rozmowy dopiero się rozwijają, ale my w każdym z naszych kontaktów podkreślaliśmy to, że takowej przeszłości nie mamy i chcemy rozmawiać o tym, że powinniśmy patrzeć w jednym kierunku i raczej walczyliśmy o tą swoją niepodległość i zwłaszcza bazujemy na polskiej historii. Wykorzystując też obecną sytuację na Ukrainie, możemy wskazywać na tą ekspansywną politykę Federacji Rosyjskiej. Ten imperializm Putina jest też aspektem rozmów, gdzie Ukraina jest centralnym punktem i automatycznie możemy jeszcze na tej agendzie mieć bezpieczeństwo żywnościowe. W związku z tym jest to dobry czas dla Polski w kontekście umieszczenia jej w takim geopolitycznym środowisku, w którym zarówno interesy polskie, ale też ukraińskie będą podkreślały te złe działania, które realizuje Federacja Rosyjska, a Rosja jest bardzo obecna w Afryce i trzeba mieć na uwadze, że niełatwo jest przekonać partnera afrykańskiego, żeby zrezygnował z tej kooperacji z Rosją, ponieważ kraje Afryki w końcu po tylu latach rozumieją, czym jest dywersyfikacja tych kontaktów. Stąd też jest to dobry moment dla Polski na takie rozmowy, ale też pamiętajmy, że decydując się na podkreślanie swego rodzaju kolonializmu krajów sojuszniczych dla nas z NATO czy z Unii Europejskiej, też w pewien sposób może wskazywać na negatywne konotacje w kontekście ich współpracy z tymi państwami. To oznacza, że od razu podkreślając kolonie brytyjskie, francuskie czy niemieckie, no gdzieś się pozycjonujemy na takiej wrogiej pozycji. W związku z tym trzeba to bardzo delikatnie robić, ale też wskazywać na właśnie możliwość dywersyfikacji na Polskę. Jesteśmy w bardzo dobrym położeniu, jeśli chodzi o rozmawianiu zarówno o Rosji, zarówno o krajach zachodnich, które w Afryce były. My dopiero raczkujemy, ale tak jak mówię, żeby tę zebrę złapać, trzeba za nią po prostu ruszyć i tak jak podkreślałem, najlepiej się poluje, czy też działa w zespole.
No właśnie, na ile tutaj Polska powinna mieć własną politykę i własne porozumienia, czy to teraz z Nigerią, czy z innymi, no bo przecież to nie jest pierwsza, to jest kolejna wizyta prezydenta do Afryki. Prezydent oczywiście sukcesywnie od 10 lat Afrykę objeżdża, także odtwarzając siatkę ambasad zlikwidowaną jeszcze za poprzedniego urzędowania w Ministerstwie Spraw Zagranicznych przez Radosława Sikorskiego. Pan prezydent jeździ, ale właśnie nie jeździć jako przedstawiciel Polski, czy jako jednak państwa europejskiego i grać na rzecz Unii Europejskiej, czy zawierać ściśle bilateralne kontrakty i takie bilateralne korzyści uzyskiwać?
Kwestia tych ambasad czy naszej obecności jest zawsze dyskusyjna. Z jednej strony faktycznie warto tych ambasad mieć kilkadziesiąt, z drugiej strony utrzymywanie placówki, która nie jest efektywna, bo nie ma narzędzi, żeby tę politykę RP rozwijać, jest bezcelowe. W związku z tym to zawsze będzie taka dość długa dyskusja na ten temat, czy daną placówkę w danym kraju warto mieć, czy może na przykład utworzyć, czy też przedstawić stanowisko tak zwanego specjalnego wysłannika, czyli special envoy. Tak na przykład działają kraje bałtyckie, które nie decydują się na placówkę, gdyż jest to bardzo kosztowne, a wysyłają swojego specjalnego przedstawiciela, w którym w wybranych krajach po prostu działa i nawiązuje tę współpracę. Niemniej, każda wizyta jest ważna. To jest wskazywanie na to, że chcemy z danym krajem rozmawiać, chcemy kontakt mieć i szukamy punktów porozumienia. Każde memorandum, czy też umowa, kontrakt z krajem afrykańskim jest in plus, dlatego że możemy automatycznie działać we współpracy z kolejnymi firmami, a także możemy budować po takim porozumieniu na przykład umowę międzynarodową, coś właśnie na podstawie Unii Europejskiej. Tutaj też wchodzą umowy Unia Europejska-Afryka. Zbliża się w 2024 roku szczyt Unia Europejska, Unia Afrykańska, w zasadzie szczyt Unia Europejska, Afryka. Powinniśmy na pierwszym miejscu zawsze interesy bilateralne, czyli Polska, dopiero później myśleć o interesach Unii Europejskiej czy interesach Ukrainy. Tak działają kraje Zachodu, tak korzystają i gdyby było inaczej, to przy każdym projekcie francuskim, czy włoskiej Enei w Libii, czy w Algierii mielibyśmy również komponent Polski. Tak nie ma. Więc my też powinniśmy zacząć od tego polskiego per se stanowiska, a następnie kierować się w ramach współpracy Unii Europejskiej czy NATO.
Panie doktorze, naszym gościem dr Aleksander Olech. Od tej wizyty pana prezydenta, na pewno ją jeszcze omówimy, jak pan prezydent do Polski wróci, będzie można wtedy ją podsumować. Przejdźmy do zupełnie innego miejsca w Afryce. To olbrzymi kontynent, mapa czasami taka, którą my znamy ze szkoły, trochę go zmniejsza, trochę powiększa Rosję, powiększa północną, optycznie północną półkulę, a południową troszeczkę zmniejsza. W zupełnie innym miejscu tegoż kontynentu dzieją się rzeczy istotne także dla Polski, dla całego świata. Morze Czerwone, trudne do pokonania dla statków handlowych, skomplikowane. Partyzanci Huti ciągle strzelają, a to z dronów, a to z rakiet w statki towarowe. Wiele statków uznaje, że ryzyko jest zbyt duże, żeby przez kanał Suezki się przeprawiać. Wybierają dłuższą drogę dookoła Afryki przez przylądek Dobrej Nadziei. Egipt, jak pan napisał, już stracił połowę zysków, jeśli chodzi o miesiąc styczeń, rok do roku porównywany z opłat na kanale Suezkim pobieranych. Co to oznacza ta sytuacja i dla samego Egiptu, ale także dla handlu światowego?
Zacznę od Egiptu. To jest bardzo trudna sytuacja, dlatego że Egipt, a w zasadzie egipska gospodarka jest w coraz gorszej sytuacji. Kryzys, który ma miejsce w Izraelu, to też jest cios, a tak naprawdę ciężar dla Egiptu. To większość migrantów, czy też Palestyńczyków, którzy opuszczają strefę Gazy, kierują się właśnie przez przejście Rafah do Egiptu. Więc oni ponoszą ten główny ciężar tej migracji, ale też tak naprawdę mediacji, negocjacji. Nawet przy kontakcie z Izraelem, gdy dokonywano ewakuacji polskich obywateli i osób mających związki z Polską, to również Egipt był tym punktem kontaktowym. To właśnie minister spraw zagranicznych Polski wówczas kontaktował się ze stroną egipską i to oni nadzorowali ten cały proces, jak i każdorazowe wstrzymanie, czy też zawieszenie broni, czy też po prostu działania organizacji pozarządowych na rzecz bezpieczeństwa i ochrony ludności. Więc Egipt tutaj ma naprawdę wielkie wyzwanie. Dwa, mieliśmy na początku grudnia wybory prezydenckie w Egipcie, to również było dla Egiptu kolejne przedsięwzięcie, żeby je zorganizować. Trzy, mamy teraz kanał Suezki. Egipt bardzo mocno traci na tym, a w zasadzie już wiemy, że przynajmniej połowę swoich zysków, a to jest prawie 10% egipskiego rocznego budżetu, na ten rok prawdopodobnie będzie utracone. Tym samym Egipt musi weryfikować, co jest dla niego najważniejsze, w którą stronę się kierować, dlatego że kolejne kryzysy zawsze oddziałują na Egipt w taki sposób, że jest ten łącznik między właśnie Bliskim Wschodem, Europą i Afryką. Mamy do tego przecież jeszcze kryzys w Sudanie, kolejne tysiące migrantów właśnie idą w stronę Egiptu. I teraz sytuacja na Morzu Czerwonym, czy też same ciśnienie Bab el-Mandab, to jest wejście innych aktorów niż samego Jemenu, a w zasadzie rebeliantów Huty, dlatego że Jemen, ta władza w Jemenie, ona się nie identyfikuje. Władza w Adenie się nie identyfikuje z tymi rebeliantami Huty, którzy na terytorium Jemenu są, wspierani przez choćby proirańskie organizacje. I teraz Egipt, posiadając najsilniejszą marynarkę wojenną na kontynencie, mógłby podjąć działania zbrojne. Tylko żadne państwo, ani Stany Zjednoczone, ani Wielka Brytania, które są póki co jedyne aktywne, jeśli chodzi o działania militarne przeciwko Hutim, nie chcą wejść w otwarty konflikt. Dlatego Egipt, mając na uwadze swoją gospodarkę, nie może nagle zainwestować kolejnych dziesiątek tysięcy milionów dolarów w zbrojenia, czy też wejście w konflikt, żeby prowadzić i finansować ten konflikt i jednocześnie utrudnić operowanie, czy też utrudnić po prostu przepływ po Morzu Czerwonym, później przez Bab al-Mandab i następnie przez kanał Suezki, ponieważ zatrzyma i zmniejszy po prostu zyski z przepływu przez kanał Suezki. W samym, tak jak powiedziałeś, tutaj regionie mamy kolejne państwa, które mogłyby z uwagi na swoje możliwości zaangażować się w przeciwdziałanie Hutim, ale też musiałyby się na ten konflikt otworzyć. Czy to jest Arabia Saudyjska, która przecież przewodziła koalicji przeciwko Hutim, czy to jest Katar, który blisko 5% PKB w ostatnich latach przeznaczył na zbrojenia i ma bardzo dobrą choćby tutaj marynarkę powietrzną. Czy to są takie kraje, które mają porty morskie, z których można operować? Mamy Djibouti, w którym stacjonuje 8 zagranicznych kontyngentów wojskowych, w tym Arabia Saudyjska, Chiny, Japonia, Francja, Hiszpania, Stany Zjednoczone. To jest jeszcze Etiopia, która mimo wszystko znowu jest w konflikcie z Somalią o port w Somalilandzie. Więc sam problem Huti to jest tak naprawdę wejście na Morze Czerwone i dostrzeżenie, że tych wyzwań w regionie jest dużo więcej i one mogą jak takie domino za chwilę uderzyć i otworzyć puszkę Pandory i pojawi się kilkadziesiąt innych nowych problemów.
Już teraz te statki, jak powiedziałem, pływają. No jeżeli obroty spadają o połowę, to można założyć, że co drugi statek zamiast przez kanał Suezki postanowił płynąć dookoła Afryki. To wszystko generuje koszty, nie tylko czas, ale także paliwo, opłaty, amortyzacja statku, opłaty, wypłaty dla załogi. To wszystko także daje konsekwencje, przełożenie na naszą gospodarkę, na ceny dóbr importowanych z Azji, nie tylko z Azji zresztą.
Przewidywania są takie, że te ceny będą rosły, dlatego że nie ma obecnie idei, jak powstrzymać, czy też jak reagować na to, żeby Hutim tych statków nie ostrzeliwali. Musimy jednak wskazać, że Republika Francuska, która również jest obecna na Morzu Czerwonym, wskazała razem z Hiszpanią i Włochami, że nie zamierzają podejmować stricte ofensywnych działań przeciwko Hutim. To oznacza, że nie będzie działań żadnych, które mogłyby przeciwdziałać, czy też zwalczać Hutich, jeśli nie ma to wpływu partykularnego na interesy Republiki Francuskiej. I w tym przypadku Republika Francuska wykorzystuje własne siły zbrojne do ochrony statków firm francuskich. Czyli możemy się spodziewać, że w nadchodzących tygodniach będziemy mieli takie ujęcie, że poszczególne kraje, ich floty będą chroniły wybrane statki, które przez kanał Suezki muszą przepłynąć, ażeby zyskać właśnie na czasie, na paliwie, czy po prostu jak najszybciej ten transport dotarł. Jeśli chodzi o przylądek dobrej nadziei, to problem jest taki, że nie możemy tak transportu utrzymać przez kolejne dziesięciolecia. To są zbyt duże koszty, a po drugie firmy niektóre nie zdecydują się w ogóle na zaangażowanie czy też współpracę z Azją. Jedynym beneficjentem tak naprawdę takiego działania są kraje nadbrzeżne na kontynencie afrykańskim, zwłaszcza Republika Południowej Afryki, która wskazuje, że niektóre statki zawijające do jej portu, to jest to właśnie korzyść dla tego kraju afrykańskiego. Niemniej sprawa musi być rozwiązana w nadchodzących miesiącach, czy przy wsparciu koalicji na czele z USA, czy jak mawia powiedzenie, kwestie konfliktów, problemów bliskowschodnich powinny rozwiązywać kraje bliskowschodnie.
O tym mówił dr Aleksander Olech, ekspert do spraw polityki zagranicznej, szczególnie dotyczącej czy Afryki, ale także francuskiej wizji polityki na świecie. Panie doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, kłaniam się nisko.
Na Państwa tej rozmowy mogli wysłuchać, ale także obejrzeć na kanale YouTube dzięki wsparciu naszych patronów na patronite.pl/radiownet. Wszystkich tam zapraszam, którzy nas słuchają. Warto włączyć się w budowanie, w tworzenie, współtworzenie Radia Wnet. Pan Rafał nas dołączył w ostatnich minutach. Panie Rafale, bardzo serdecznie dziękujemy, witamy i życzymy miłego słuchania Radia Wnet. My teraz posłuchamy serwisu informacyjnego. W studiu już jest Jakub Duszak.